Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielkopostna danina składana nawet przez najuboższych, ofiarowanie sobie nawzajem w prezencie Paschy oraz liturgiczne tańce uwielbienia. To tylko niektóre z afrykańskich zwyczajów. Rozmawiać o nich będę z karmelitańskimi misjonarzami, księżmi Bartłomiejem Janem Kurzyńcem i Janem Kantem Stasińskim, którzy od kilkudziesięciu lat pracują w Ruandzie i Burundi. W ramach wielkopostnych refleksji usłyszymy rozważanie Jana Pawła II o dekalogu. 10 kwietnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Zaczynamy od relacji ze spotkania Benedykta XVI ze studentami. Nie zapominajcie, że od spotkania i przyjaźni z Jezusem zależy wasze szczęście, powiedział papież do 3,5 tysiąca studentów z różnych krajów świata uczestniczących w kongresie UNIF. Co roku w Wielkim Tygodniu organizuje go w Rzymie prałatura Opus Dei. Benedykt XVI nawiązał do tematu tegorocznego spotkania, którym jest kultura i środki społecznego przekazu.
Musimy niestety stwierdzić, że jak dobrze wiemy, nie zawsze w obecnych czasach nowe technologie i mass media sprzyjają relacjom międzyosobowym, szczeremu dialogowi, przyjaźni między ludźmi. Nie zawsze pomagają prowadzić życie wewnętrzne i pogłębiać relacje z Bogiem. Dla was, jak dobrze wiem, przyjaźń i kontakty z drugimi, zwłaszcza z rówieśnikami, stanowią ważną część codziennego życia. Konieczne jest, abyście uważali Jezusa za jednego z waszych najdroższych przyjaciół, a nawet za pierwszego z nich. Zobaczycie wówczas, że przyjaźń z Nim doprowadzi was do otwierania się na drugich, których uznacie za braci, utrzymując z każdym z nich relację szczerej przyjaźni.
Papież przypomniał to, co powiedział w ubiegłym roku na światowym spotkaniu z młodzieżą w Kolonii. Kto odkrył Chrystusa, musi prowadzić do Niego innych. Wielkiej radości nie można bowiem zachowywać dla siebie, ale trzeba się nią dzielić. Benedykt XVI zachęcił też młodzież do rozwijania przyjaźni z Jezusem przez częste przystępowanie do sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii.
Naszymi gośćmi są ojciec Bartłomiej Jan Kurzyniec, misjonarz w Rwandzie, i ojciec Jan Kanty Stasiński, misjonarz w Burundi. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Benedykt XVI swoją pierwszą encyklikę poświęcił Bogu, który jest miłością. Czy łatwo jest wam mówić w takiej sytuacji, jaka panuje właśnie w Burundi, Ruandzie, po tym, co się wydarzyło, o Bogu, który jest miłością? Czy tamtejsi ludzie tej miłości nie negują?
Nie negują. Właśnie to jest ciekawe. Rodzice takiego naszego ojca, Afrykańczyk, Burundyjczyk, jego rodzice byli na jego święceniach. Ja się mamy jego pytałem. Tam dużo ludzi pomordowano. Ta pani mówi, proszę ojca, ci ludzie, którzy tak naprawdę się modlą, do kościoła chodzą, ci nie brali udziału absolutnie. Także nie ma jakiegoś takiego, bym powiedział, żeby ludzi, którzy są religijni, się kojarzyło z brakiem miłości. Tylko jest odwrotnie, że ludzie, którzy są religijni, oni jakoś mają swoje wady, ale są dobrzy. Był taki wypadek na przykład, że kiedyś tacy świeccy ludzie, ja byłem proboszczem długi czas i małżeństwo, że chcą do katechumenatu wstąpić, chcą być ochrzczeni. Ja pytałem się, co was do tego skłoniło, no bo do kościoła nie chodzili przecież. Myślałem, że może tam jakaś propaganda była katechistów, czy Legion Marii też tam robił taką propagandę wśród tych pogan. Oni mówią mi, nie, obok nas mieszka taka rodzina, to są tak dobrzy ludzie, że myśmy chcieli być tacy jak oni, a to są chrześcijanie. I oni dlatego przyszli prosić o chrzest.
Czyli świadectwo pociągnęło.
Tak, także w ogóle jak chodzi o zorganizowanie, na przykład my jesteśmy, myślę, daleko, daleko za Murzynami w Polsce. Jak chodzi o świeckich ludzi w Polsce, na przykład tak zwana rada parafialna. Są ciekawe rzeczy, jak to jest zorganizowane, jak ludzie decydują o różnych sprawach. Żebyśmy ktoś przygotował się do chrztu przygotowuje się przez 4 lata w katechumenacie i to poważnie. A przypuśćmy, przygotuje się, przejdzie przez wszystko, a ta siatka rady parafialnej, tam gdzie on mieszka, powie, że nie będzie ochrzczony, bo jest na przykład notorycznym złodziejem. I to nie ksiądz będzie decydował, tylko tam oni. Na przykład dziecko ma być dochrzczone, jest zapisane, to komórka tej rady parafialnej, bo tam w ogóle kraje Burundi i Rwanda to są nazywane kraje tysiąca wzgórz, bo to są całe wzgórza. I jednostki administracyjne i w państwie i w kościele to są wzgórza, nie wioski. I otóż na każdym wzgórzu jest taka komórka rady parafialnej, to jest jeden mężczyzna, jedna kobieta, wybrani przez chrześcijan z tego wzgórza, którzy należą do całości. I na przykład takie wypadki, że dziecko miało być ochrzczone, a tymczasem rodzice są zupełnie niepraktykujący. Tam nie można liczyć na to, że otoczenie pomoże. No to dziecko nie będzie ochrzczone. Chyba, że jest wychowywane przez ciotkę, to się zdarza, a ciotka jest religijna, to dziecko będzie ochrzczone, mimo że rodzice mogą być nawet nieochrzczeni, jeżeli się oczywiście zgadzają rodzice. Ale są wymagania takie i to jest w rękach świeckich ludzi. Ci ludzie są bardzo zaangażowani, mimo że wymagania tak wielkie, 4 lata katechumenatu, egzamin po każdym roku, a tymczasem ludzie do tego się karną. Tam się mówiło w jakichś 20-30 latach o jakimś huraganie nawróceń, huraganie Ducha Świętego. Rzecz ciekawa, że protestantów, których jest tam niewiele, oni nie prowadzą działalności misyjnej, ale oni jak ktoś chce być ochrzczony, to mu dają Biblię i go chrzczą od razu. A ludzie do nich nie idą. Są chyba 2 powody. Jeden to jest to, że taka wiara, która nic nie kosztuje, jest takie tam przysłowie, które mówi, że iviubusa bitera ob genge buke, to znaczy, że to, co staje się za darmo, to ogłupia człowieka. Drugie, że nie ma kultu Najświętszej Marii Panny w protestantyzmie. I wtedy mówią, to są chrześcijanie bez matki.
Tutaj ojciec Jan mówił o zupełnie innej organizacji życia parafialnego właśnie w Rwandzie czy w Burundi. Też zupełnie inaczej wygląda tam na pewno liturgia. Kiedy jest ojciec w Polsce, czego ojcu najbardziej brakuje z tamtej liturgii?
No, najbardziej mi brakuje koloru. Tego, że tamten kościół jest kościołem kolorowym, ma swoje przeżycia. To znaczy, że msza święta nie jest odprawiana z zegarkiem na ręce, tylko poświęca się tyle czasu, ile potrzeba. Na początek mszy świętej odbywają się tańce liturgiczne, na zakończenie jest taki taniec intore, który był wykonywany na cześć króla, który wracał z wyprawy, zwycięski. I to z pogańskiego zwyczaju przeniesiono do kościoła. Po komunii świętej jest to taniec na cześć Chrystusa, który jest naszym królem.
Te intore trochę by przypominał mnie naszego Zwójnickiego, nie? Ale te tańce takie, jakie są, są często w liturgii, nawet w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak ja pierwszy raz widziałem, zaraz krótko po przyjeździe, taniec w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, takie dziewczęta tańczyły, no to płakać tylko się chciało ze wzruszenia, bo to jest taniec taki rąk, bardzo dystyngowany, ale to bardzo.
No właśnie, co kraj to obyczaj, tak jak słychać. Tak. Ja chciałam zapytać o zwyczaje i tradycje związane z przeżywaniem Wielkiego Postu.
Przede wszystkim mięsa prawie że nie jedzą, no więc trudno mówić, żeby się w piątek powstrzymać od mięsa, tylko się proponuje, żeby się powstrzymał od palenia papierosów czy od picia piwa. I to jest rzeczywiście takie ich wyrzeczenie. W niektórych grupach, na przykład charyzmatycy, mamy takie hasło: dzielmy się Wielkim Postem. To znaczy, że jak on ten piątek nie pił piwa, które kosztuje powiedzmy 10 franków, to te 10 franków odkłada do skarbonki i za te pieniądze później na Wielkanoc kupuje się, na przykład jednego roku kupiliśmy soli i tym ludziom biednym żeśmy tej soli dali, ponieważ się zdarza, że ci ludzie na sól nie mają. Jadłem pokarmy, które były nieposolone, bo nie było na sól. I później jeszcze jest piękny zwyczaj, że tuż przed Wielkim Tygodniem ludzie proszą człowieka zamożniejszego, żeby mu dał jakiś prezent. I nazywają to mpa pasika, daj mi paschę. I jednego razu mi się to zdarzyło, że po całym Wielkim Poście i przeżyciach paschalnych, po 8 dniach świętowania paschy, jechałem do miasta i taka grupa pasterzy paśli krowy i kozy, wołają na mnie: ojcze, daj mi paschę. A ja tak po prostu mówię: słuchaj, człowieku, pascha się już skończyła. A oni mi mówią: padri, pasika antabgo ishira. Ojcze, to nieprawda, pascha się nie kończy. Czego się od nich uczę, to między innymi właśnie tego. Do mnie po prostu przemówili ci pasterze: ojcze, pascha się nie kończy, bo paschą jest Pan Jezus. I później akurat się złożyło, że jechałem ze mszą świętą do sióstr wizytek w Sawę i wiedząc to powiedzenie ich, że pascha się nie kończy, ja mówię: tak, słuchajcie, no toście już paschę skończyli. A on mówi: ojcze, pascha się nie kończy, paschę jeszcze spożywamy. To znaczy, że przystępujemy jeszcze do Komunii Świętej. I myślę, że tego się od nich uczyłem, tej właśnie prostej wiary.
Bo chrześcijanie są większością, tak?
Tak, i katolicy zdecydowanie. Tam są tak zwani animiści, ci dawni. Czasem mówi się, że to jest imanizm, ponieważ pierwsi misjonarze dotarli do Burundi w 1898 roku. Natomiast w Rwandzie w 1900 roku, dwa lata później. I wtedy pierwsi misjonarze, byli ci ojcowie biali, po krótkim czasie zorientowali, że tam bardzo taki czysty monoteizm jest wyznawany przez ludzi. Że ludzie wierzą, że istnieje jedna istota, od której wszystko zależy, i ludzie, i zwierzęta, i wszystko, nazywa się Imana, że to jest ktoś, że ten Imana jest dobry, że on wszystko stworzył, że on wszystko wie, wie co jest teraz, wie co będzie w przyszłości, wie co myśli człowiek. Nawet na razie jest skryty, jest takie przysłowie, na przykład w Kirundi, które mówi tak, że to, co się znajduje we wnętrzności, ale powiedziane w brzuchu jest dokładnie, Tutsi, to tylko wie on sam i Pan Bóg, i ten Imana, bo Tutsi są bardzo skryci. I Biri Munda ja Jumu Tutsi, Mimeniwa Nimana Nawegusa. I ten Imana wszystko może, daje życie ludziom, daje życie zwierzętom. Także słowo Imana jest używane przez nas w Kościele na określenie Pana Boga. I chrześcijaństwo nie jest prezentowane ludziom jako religia, która ma zastąpić ich wierzenia, tylko jako religia, która ma uzupełnić ich wierzenia. Od samego początku, jak się tylko zorientowali misjonarze ci pierwsi, to w taki sposób przedstawiali, że my wam głosimy nie jakąś mądrość naszą, białych Europejczyków czy kogoś, tylko to, co ten Imana, którego wy znacie lepiej niż nasi ojcowie znali, oznajmił na temat samego siebie przez swojego syna, który stał się człowiekiem. Ja tak naprawdę w Afryce to jestem 27 lat. Nie spotkałem nigdy kogoś, wiedząc, że on jest poganinem, i go na przykład zapytam, może jest w katechumenacie, żeby mi odpowiedział, a mnie to nie obchodzi, ja mam swoje wierzenia. Nigdy. A zawsze ja jeszcze nie jestem chrześcijaninem. Więc uważają się za potencjalnych chrześcijan. I to między innymi spowodowało też to lawinowe nawrócenia. Wymagania tam są. Proszę sobie wyobrazić, że tam ludzie w czasie Wielkiego Postu zwykle na rok są zobowiązani dawać taką dziesięcinę małą. Mimo biedy. To jest mniej więcej wartość 2 dni pracy. I to się wymaga od tych ludzi jako taki ich wkład. Oczywiście tym ludziom się pomaga czasem o wiele więcej, ale żeby oni wiedzieli, że to jest wspólna sprawa. I tam nie ma konfliktu między tradycyjnymi wierzeniami. I w takich układach nawet niektórzy mówią, no to po co głosić Ewangelię, prawda? Jak tam wszystko jest takie okej, jak chodzi o wierzenia. Otóż w jednej sprawie nie wiedzą ludzie tam, że Bóg jest miłością. I że trzeba miłością odpowiedzieć na miłość. To jest podstawa kultu. Że prawdziwy kult to ma być odpowiedzią miłości człowieka, wyrażoną w taki sposób na miłość Boga. I to ludzie rozumieją, jak się im to tłumaczy.
Się zastanawiałem niedawno nad tym, w końcu po co głosić Chrystusa i co oni zyskali. Bo jeżeli jest jeden Bóg, jeżeli jest moralność, no to po co im jeszcze mówić o jakimś Jezusie? I dlatego sobie uświadomiłem, że oni przez przyjęcie chrześcijaństwa wzbogacili swoją wiarę przez to, że Bóg jest Ojcem. I następna rzecz, zmartwychwstanie. To, że po śmierci człowiek zmartwychwstaje i będzie szczęście, no to tego nie mają swoich wierzeń.
Tak samo w tradycji rwandyjskiej nie było odniesienia moralności do religii.
Ojciec Bartłomiej mówił, że Rwandyjczycy wiedzą, że Pascha trwa cały czas. Tutaj przyszedł ten motyw też zmartwychwstania życia wiecznego. No więc właśnie, niedługo będzie Wielkanoc. Jak to wygląda w Afryce, w Burundi, w Rwandzie?
Jedynym takim zwyczajem to jest chrzest na Wielkanoc. I całe nastawienie 40-dniowego postu jest to bliższa inicjacja tych nowo ochrzczonych na Wielkanoc. Starają się mieć białe szaty. No i trzeba mieć ten na szyi różaniec. Jeżeli chodzi o potrawy, nie ma zwyczaju poświęcenia pokarmów, ale te rodziny, które mają chrzest na Wielkanoc, starają się o taki napój z bananów, my to nazywamy bananowe piwo. I w Wielką Niedzielę słychać wieczorem tańce i śpiewy pieśni religijnych związanych ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Nie tylko w kościele oni przeżywają, ale również ten swój chrzest bardzo przeżywają rodzinnie i w domu.
I to nawet rodziny, gdzie nie ma innych chrześcijan w rodzinie. A potem co jest też ciekawego, że śpiewają tam ludzie, zresztą nie tylko w czasie Wielkiego Postu, bardzo często ktoś tam pasie krowy i śpiewa religijne pieśni. To jest na porządku dziennym.
Ja bardzo dziękuję za tę afrykańską opowieść, za to podzielenie się doświadczeniem pracy misyjnej. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli ojciec Bartłomiej Jan Kurzyniec, pracujący w Rwandzie, i ojciec Jan Kanty Stasiński, pracujący w Burundi. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Uczcie się ode mnie. Uczcie się całej prawdy zawartej w każdym z przykazań dekalogu. Uczcie się prawdy 10. przykazania. Pożądanie rzeczy może być korzeniem egoizmu, a nawet zawiści, nienawiści wzajemnej. Lata ostatnie obfitowały w szlachetne i wzniosłe przejawy w polskim życiu, ale odsłoniły się też niebezpieczne pęknięcia, moralne zagrożenia. Czy proces ten jest nieodwracalny? Moi drodzy, jestem dobrej myśli. Polacy już nieraz umieli być wolnymi, umieli być wolnymi, umieli swoje umiłowanie wolności przekształcać w twórczość, przymierze, w solidarność, umieli swoje umiłowanie wolności przekształcać także w ofiarę. Nie jest frazesem to zdanie za wolność waszą i naszą. Oczywiście nie zapominajmy, że dzieje przyniosły nam straszliwą lekcję, bolesną lekcję wolności nadużytej do obłędu. Nadużytej do obłędu. W kontekście Konstytucji 3 maja, czymże była Targowica? Ale potem zaczął się na nowo proces odzyskiwania wolności. Za wielką cenę. Za wielką cenę. Tę cenę płaciły pokolenia. Tę cenę płaciło również nasze pokolenie. Tę cenę w wysokiej mierze zapłaciło pokolenie II wojny światowej. Dlatego też pozwólcie mi być dobrej myśli. Pozwólcie mi być dobrej myśli i pomóżcie papieżowi, żeby się nie musiał martwić. Chrystus mówi: uczcie się ode mnie. A jego uczeń umiłowany dodaje: umiłowanie. Miłujmy się wzajemnie. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. I jeszcze Chrystus sam. Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, przyjdźcie do mnie. Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jarzmo moje jest słodkie, moje brzemię lekkie. Chrystus mówi. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostną refleksją o 10. przykazaniu dekalogu kończymy nasz magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Chrystus.